wszystkich fortepianistów zabił na śmierć. 46-letni Kalkbrenner był w owym czasie nie tylko uznanym mistrzem, lecz wręcz uznaną doskonałością pianistyczną. Urodzony w 1785 roku w Niemczech, wcześniej związał się z Paryżem, gdzie u Louisa Adama mógł uczyć się na utworach Bacha, Händla, Scarlattiego czy też Haydna i Mozarta. Ten związek ze stylem klasycznym, jego elegancją i precyzyjną przejrzystością rozwijał następnie w Wiedniu, studiując kontrapunkt u Johanna Georga Albrechtsbergera, nauczyciela między innymi Beethovena. Mimo to jednak Kalkbrenner jako twórca stał zdecydowanie pośrodku stylu Briand, natomiast jako pianista niewątpliwie reprezentował jego klasyczną stronę. Jak Herz grałem, ale chciałbym grać jak Kalkbrenner, wzdychał Chopin w liście do Tytusa po poznaniu sławnego pianisty. Zatrzymajmy się na moment w tym miejscu, gdyż przy okazji swych zachwytów nad Kalkbrennerem Chopin własnymi słowami opisuje to, co ceni w grze na fortepianie, a to rzadka okoliczność. To naturalnie Chopin, 21-letni i niewątpliwie później jego ideały ulegały zmianom. Ale pewne podstawy, o których tu piszę, pozostawały trwałe, tworząc fundamenty wysokiej jakości pianistyki przez następne 150 lat. Jeżeli Paganini perfekcja, to Kalkbrenner paralel jemu, ale w zupełnie innym rodzaju. Trudno ci opisać jego kalm, spokój, jego dotknienie czarujące, równość niesłychaną i to mistrzostwo malujące się w każdej nucie jego. Jest to olbrzym depczący herców czernych i tak dalej, a tym samym i mnie. W grze Kalkbrennera ujmowały go zatem spokój, naturalne opanowanie, wiążące się z pełną i swobodną kontrolą, równość gam i pasaży, czyli też idealne legato, wiążące dźwięki w ciągłą linię, wrażliwość na piękno brzmienia, dotknienie czarujące i precyzyjne wykończenie każdego dźwięku, dążenie do śpiewności, która zawsze była dla Chopina najwyższą wartością muzyki, wymagało i wciąż wymaga tych samych cech gry. Równości uderzenia i legato, które by móc się rysować w tak wykończony i perfekcyjny, czyli kontrolowany sposób, musi być podane precyzyjnie, z zachowaniem klarownego rysunku frazy, a więc wydobywane biegłością palców, a nie nieustannym wciśnięciem pedału. Kalkbrenner zachwycał zatem Chopina przede wszystkim swym warsztatem, ale z drugiej strony on sam budził podziw starszego kolegi zarówno subtelną grą, jak i kompozycjami. Fryderyk, gdy odwiedził go po raz pierwszy, odegrał swój koncert e-moll. Podczas śledzenia utworu dla Kalkbrennera musiało stać się jasne, że oto siedzi przed nim muzyk o talencie, jakiego dotąd na próżno szukał. A przegląd miał szeroki. Od lat udzielał bowiem lekcji, a nawet opracował własną metodę nauki gry na fortepianie. Jednocześnie, choć muzyk ów ma grę kramerowską, a uderzenie fildowskie, stwierdzenie to bardzo Chopina połychtało, tak naprawdę jest pianistycznym samoukiem. Niewątpliwie stary Wyga prędko zdiagnozował pewne problemy, które Chopin powinien jego zdaniem pokonać, jeżeli chciał myśleć o karierze pianisty. A myśleć chciał. W związku z tym bardzo poważnie potraktował hojną i życzliwą propozycję Kalkbrennera. Może go uczyć przez 3 lata za darmo. W tym czasie Chopin nabierze umiejętności, które pozwolą przechować wielki styl gry do następnego pokolenia. Chopin jednak waha się. Zostać uczniem Kalkbrennera z całym podporządkowaniem się, jakiego wymagał od swych studentów nauczyciel, to propozycja tyleż obiecująca, co ograniczająca. Musiałby przedstawiać mistrzowi swe utwory przed publikacją, a Kalkbrenner z pewnością by mu je poprawiał. Skoro już podczas pierwszej wizyty, mimo ogromnego wrażenia, jakie zrobił na nim koncert e-moll, wykreślił ze środkowej części jeden pasaż jako zbędny. Na dodatek cała ta szkoła mogłaby zapewne wpłynąć na własny język i rozwój Chopina, który dotąd przebiegał bez zarzutu. Fryderyk postanowił poradzić się rodziny. Ta zaś pobiegła z pytającym listem do Elsnera. Siostry pod presją ogólnego entuzjazmu brata były gotowe mu sekundować, natomiast warszawski nauczyciel uniósł się gniewem, a jego zdanie w tej sprawie przekazała Chopinowi Ludwika. Poznali w Fryderyku geniusz i już ich korci, żeby wyższym nad nich nie był, więc 3 lata czasu chcą go w swoim trzymać ręku, aby cokolwiek wstrzymać to, co by sama natura popchnęła. Więc jest to jakaś spekulacja na Fryderyka. Mniejsza, żeby ta tylko, żeby go nazwał elewem, uczniem swoim. Ale tam jest taka, która pomimo zamiłowania sztuki, krępowanie twojej genialności ma na celu. Młodzieniec stwierdza więc, że okres nauki, który Kalkbrenner wyznaczył, zresztą zgodnie z długością standardowego kursu, jaki prowadził, jest zbyt długi, na co zresztą mistrz od razu przystaje. Ostatecznie jednak Chopin nie podejmuje w ogóle tych studiów, a przynajmniej w sensie formalnym. Między pianistami rodzi się bowiem przyjaźń. Chopin jest stałym gościem u Kalkbrennera, a przy tej okazji niejednokrotnie starszy mistrz udziela mu różnorakich porad. Ten sposób nauki, czyli konsultacje, mógł najbardziej odpowiadać Fryderykowi. W każdym razie podejrzenia Elsnera wydają się nie sprawdzać. Chopin nie został jego uczniem, a mimo to Kalkbrenner zachował dla niego szczery podziw i sympatię i starał się pomóc mu w karierze kanałami, jakimi dysponował. Tu zaś przydała się jego żyłka biznesmena. Rozwinął ją już niegdyś, działając w Anglii. We Francji natomiast wykupił udziały w firmie Camilla Pleyela. W ten sposób nie tylko zdobył dostęp do producenta jednych z najlepszych fortepianów, tych samych, które najbardziej uwielbiał Chopin, ale i do działalności wydawniczej, a także promocyjnej Pleyela. W jej ramach fabrykant urządził w połączonych salonach swojej wytwórni niewielką, ale istotną salę koncertową i już pod koniec roku 1831 właśnie w tym miejscu Kalkbrenner postanowił urządzić Chopinowi koncert. Aby rezultat był bardziej spektakularny, sam miał być drugą gwiazdą wieczoru. Można uznać w tym przewagę dobrej woli nad miłością własną, której Kalkbrennerowi, jak wszyscy potwierdzają, nigdy nie brakowało, gdyż Chopin był osobistością nieznaną, a Kalkbrenner sławą. Dodatkowo napisał na tę okazję Poloneza z marszem, który to utwór miał wykonać wspólnie z Chopinem na 2 fortepianach, a żeby przyciągnąć uwagę, towarzyszyć im miało jeszcze 4 pianistów. Najsłynniejsza młodzież – Liszt, Hiller, Mendelssohn, a także działający w Paryżu Polak Wojciech Sowiński. Koncert w grudniu nie doszedł jednak do skutku. Następny termin styczniowy też musiał zostać przełożony z powodu choroby Kalkbrennera. Wreszcie wszystko odbyło się 26 lutego 1832 roku w nieco zmienionym składzie wykonawczym. Obok rozdętego Poloneza Chopin wykonał swój koncert e-moll i wariację B-dur. Drogi nasz Fryderyk dał koncert, który mu przyniósł wielką reputację i trochę pieniędzy, pisał do kraju Antoni Orłowski. Wszystkich tutejszych fortepianistów zabił na śmierć. Cały Paryż ogłupiał.